Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co jest prorodzinne. Oczywiście dotyczyć to będzie w przestrzeni publicznej, nie tego, co buduje albo niszczy rodziny od wewnątrz, co sprzyja im w bezpośrednim ich otoczeniu, ale jakie mechanizmy, tak, życia publicznego, życia państwowego, jaka polityka zasługuje na określenie prorodzinna. Można powiedzieć, że o tym trochę ostatnio więcej rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, bo różne programy były uruchamiane, które przedstawiały się i niewątpliwie też i są elementami polityki prorodzinnej. I to jest pewna nowość, że w ogóle i ta dyskusja trochę szersza i w ogóle jakieś mechanizmy się pojawiają, ponieważ wcześniej wydaje się, że mieliśmy właściwie przez całą odrodzoną, niepodległą Rzeczpospolitą po 1989 roku taki trochę nurt obojętności, lekceważenia, obojętności, prywatyzacji zupełnie faktu rodzinności. Spróbujemy, tak jak to u nas w konwersatorium, porozmawiać o tym, o czym wszyscy rozmawiają, ale w trochę inny sposób, pytając o zasady i racje. Moim gościem, Państwa gościem, przewodnikiem naszego konwersatorium dzisiaj jest Paweł Woliński. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry Pawle.
Dzień dobry.
Ze Związku Dużych Rodzin 3+, więc ekspert jak najbardziej na miejscu dla naszego tematu. Jeśli zgodzisz się z tą diagnozą, ona nie jest dzisiaj bardzo oryginalna, że mieliśmy za sobą te lata, dziesięciolecia lekceważenia i obojętności wobec rodziny w ogóle, wobec dużych rodzin zwłaszcza, to w takim razie, czy uważasz, że to, co się w ostatnich latach wydarzyło, poczynając od już zamierzchłych troszkę, tak, czasów, gdy się trochę w podatkach zaczęło zmieniać, potem mieliśmy kartę dużej rodziny, trochę wizerunkowo, trochę realnie zmiana. No i ostatnio 500+, reklamowany także jako element, miejmy nadzieję, jakiegoś szerszego także programu prorodzinnego. Czy to znaczy, że sytuacja na naszych oczach zmienia się od ignorancji, lekceważenia, obojętności przez pewną zmianę wizerunkową, takie ocieplenie sprawy prorodzinności, a teraz trochę rzeczywiście zmienia się też i sytuacja rodzin w polityce?
No na pewno się zmienia, to nie można nie zauważyć tego, tak? To jest fakt i tych faktów można kilka podać. Te, które wymieniasz, to też są te okoliczności, które o tym świadczą. Rzeczywiście te 25 lat wolności, to jeżeli chodzi o politykę rodzinną, trochę niechlubny okres, czy nawet zdecydowanie niechlubny. Przez ten czas Polska jako państwo, jako społeczeństwo też nie dorobiliśmy się takiego myślenia strategicznego w tym obszarze, tak? Czyli odpowiedzi na pytanie, jakie są cele w polityce rodzinnej, w ogóle czym jest polityka rodzinna, jak ją sobie definiujemy, jakie są cele długoterminowe, jak te cele realizujemy, jak je mierzymy, jeżeli coś nie działa, no to jak zmieniamy narzędzia, dzięki którym chcemy te cele osiągać. I tego rzeczywiście w Polsce nie było. Znaczy było kilka takich przymiarek w różnych tam rządach, raczej tych powiedzmy prawicowych niż lewicowych, do tego, żeby taki dokument powstał, przynajmniej dokument, jakieś założenia, ale no nigdy nie było to tak szczęśliwie, żeby można było później, nawet jeżeli jakieś dokumenty czy zręby dokumentów powstawały, żeby później można było się całościowo jakby zabrać za realizację, tak? Można powiedzieć w ten sposób, że dzisiaj ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, to jest splot wielu czynników, znaczy z jednej strony politycznych, bo rzeczywiście jakby takim paliwem politycznym jest dzisiaj opowieść o polityce rodzinnej i w ogóle akcentowanie tego w programach politycznych, przesunięcie powiedzmy tego akcentu z gospodarki, czyli mierzenia naszych sukcesów no produktem krajowym brutto, tak, jego wzrostem, ale mówienie też o czynniku demograficznym, tak, znaczy powiązanie tego, że jednak demografia ma wpływ na gospodarkę i odwrotnie. No i to już jest duża zmiana, bo ja sobie przypominam 10 lat temu, kiedy myśmy w Związku Dużych Rodzin 3+, chodzili do różnych ministrów, wtedy ministrów pracy, opowiadali mi o karcie dużej rodziny, w ogóle o demografii, no to patrzono na nas jak na jakichś kosmitów, tak? Znaczy osoby, które opowiadają o czymś, czym państwo w ogóle się nie powinno zajmować, tak? To jest sfera, w której państwu nic do rzeczy. No kiedy pokazywaliśmy, że to jednak nie jest do końca tak, znaczy, że w Europie są różne modele, ale w większości państw, no, demografia jest na jednym z pierwszych miejsc, tak? To taki najprostszy i ulubiony mój przykład to jest porównanie roczników statystycznych, na przykład irlandzkiego i polskiego, tak? Albo jakiegokolwiek rocznika statystycznego z większości krajów Europy Zachodniej. Na pierwszym miejscu w roczniku statystycznym, na przykład irlandzkim, jest ludność. Czyli Finlandczycy są zainteresowani, ile ich jest, tak? Ile przybyło, ile ubyło, kto, z jakiego powodu, gdzie się urodził i tak dalej. Potem jest w roczniku statystycznym irlandzkim ta tak zwana spójność społeczna, tak? I rynek pracy, czyli to, co cały czas jakby jesteśmy w obszarze ludność i co się z nią dzieje. Potem zdrowie, edukacja, no i gdzieś tam na końcu na przykład ochrona środowiska, tak? W Polsce jest dokładnie odwrotnie. Znaczy, pierwszy rozdział rocznika statystycznego to jest geografia, czyli szczyty, jezioro, Czarna Hańcza, jaka głębokość, tak jakby się to mogło co roku zmieniać, tak? Drugi punkt, który tam znajdziemy, to jest ochrona środowiska, czyli ile śmieci, jakiego rodzaju, gdzie wyrzucamy, do lasu czy nie i tak dalej. I potem jest struktura państwa, tak? Czyli sądy, wymiar sprawiedliwości, Sejm, ilu sędziów, ilu prokuratorów, tak, ile system więziennictwa, to jest jedna z wyższych pozycji. I gdzieś na piątym miejscu czy szóstym dopiero pojawia się ludność, edukacja, a zdrowie to już w ogóle gdzieś na końcu. I to pokazuje, taki dosyć obrazowy moim zdaniem przykład, jak na siebie patrzymy, tak, bo to jest no, proste odbicie. Jeżeli jest kraj, w którym ważniejsza jest liczba na przykład bibliotek w zakładach karnych, od liczby dzieci, które się urodziły na przykład w rodzinach wielodzietnych, no to mówi bardzo wiele. Jesteśmy chyba jedynym krajem, w którym te narzędzia statystyczne tak są ustawione. Do dzisiaj tak są ustawione i tego na razie nikt nie zmienił. I to od tego się zaczyna. Znaczy, jak się nie ma narzędzi statystycznych, to nie można prowadzić świadomej polityki rodzinnej, bo nie wiadomo, jak ona działa. Czyli co się stało, kiedy zastosowaliśmy jakieś narzędzie. Tak jak dzisiaj 500+, no dopiero będziemy mierzyć to, ale nadal narzędzi statystycznych GUS jako takich nie ma, bo jeżeli się pyta GUS na przykład, ile jest rodzin wielodzietnych w Polsce, to na podstawie ostatniego spisu powszechnego z 2011 roku GUS nie ma takiej liczby konkretnej, tylko może oszacować na podstawie liczby gospodarstw domowych, ponieważ GUS liczy nie rodziny, tylko gospodarstwa domowe. Aha. To jest zupełnie różną rzeczą.
Tak? Z tego wynika, że w którymś momencie roczniki statystyczne, ich struktura będzie musiała ulegać zmianie.
No, tak? Obym.
Myślę sobie, że zapewne tak jest w Polsce, nie wiem, czy to jest w świecie, że w Polsce takie zmiany, o których mówisz, o których zaczęliśmy, zmiany w postrzeganiu, tak, miejsca rodziny, także w jakichś politycznych projektach państwowych, jakichś przedsięwzięciach, że to się w Polsce zmienia albo pod wpływem jakiegoś wstrząsu, żeby nie powiedzieć trochę takiego też historyczno-publicystycznego jakiegoś. A nagle ktoś odkrył rzecz, o której już wcześniej przez wiele lat na poważnie mówiono. I trochę tak mi się wydaje, że to już od dawien dawna wiadomo, w jak trudnej demograficznie jesteśmy sytuacji, jak trudna jest przyszłość demograficzna Polski i jak, powiedzmy, jest to tak naprawdę dramatyczny w tej chwili moment, czy uda się ten trend odwrócić. No, ale to już mówiono dawno, dawno, a teraz nagle wybuchła bomba pod nazwą, o tak, musimy coś z tym zrobić, taki polityczny, jak powiedziałeś, również paliwo jest to jakieś przetwarzane. No, niemniej są też jakieś daleko sięgające w przeszłość idee, o których zaczęliśmy mówić, które w pewnym momencie mają konsekwencje, tak, wychodzi to na powierzchnię. Ja zacząłem mówiąc o polityce prorodzinnej, trochę takim starym terminem się posłużyłem. Ty mówisz o polityce rodzinnej, zauważyłem tę różnicę. Nie jest czysto scholastyczna i nieważna, pojęcia mają znaczenie. Rozumiem, że jeżeli mówimy o polityce rodzinnej, to mówimy o czymś, co nie traktuje rodziny jako takiego czegoś zewnętrznego, czym trzeba się zajmować, jakoś sterować nim i tak dalej, tylko sama polityka jest jakoś animowana poczuciem odpowiedzialności za rodzinę. To jest trochę inna sytuacja, prawda? Ale w ramach tego jest jeszcze inna różnica pojęciowa, która ciągle gdzieś tam wymaga rozstrzygnięć, prawda? Czy ta opieka, czy odpowiedzialność za rodziny jest kwestią zmagania się z patologiami, zmagania się z jakimiś rzeczami, które nam zagrażają, tak? Czy też jest to raczej element zwyczajnego funkcjonowania życia społecznego, to, że państwo bierze swój udział, tak? Pomaga rodzicom, na przykład w wychowaniu, tak? Nie w sensie, że zastępuje ich, ale że jakby to powiedzieć, przyjmuje społeczność, tak? W państwie upostaciowana, tak? Ta społeczność przyjmuje fakt, że należy wspierać rodzinę jako taką, czyli nie tylko rodzinę słabą, rodzinę, która jest na granicy jakiejś trwałości, w której się bije dzieci na przykład, prawda, albo w której jest pijaństwo, albo skrajne ubóstwo, tylko po prostu rodzinę jako taką. No, to trochę zapytam też o sprawę świadomościową. Jak z perspektywy tego, z czym się na co dzień w związku dużych rodzin także zmagacie od lat, czy my jesteśmy cały czas jako społeczność jednak zanurzeni w tym przekonaniu, że to po prostu trzeba się zajmować rodzinami patologicznymi, że każde zajmowanie się rodziną to jest tak naprawdę zajmowanie się jakoś tam opieką społeczną w sensie przeciwdziałania patologii, czy też dorośliśmy już jednak do myślenia troszkę dojrzalszego?
I tak i nie. To znaczy polityka rodzinna cały czas jest mylona, czy też utożsamiana z polityką socjalną, tak, społeczną i socjalną w szczególności, czyli że trzeba pomagać tym, którzy no, tej pomocy najbardziej potrzebują, a cała reszta musi sobie poradzić. Bo to też jest właśnie pytanie o tą sprawiedliwość, czyli dlaczego rodzinom w ogóle trzeba pomagać, a jeżeli trzeba pomagać, to w jaki sposób, a być może, że trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy z punktu widzenia państwa rodzina to jest obciążenie, korzyść, inwestycja, a jeżeli inwestycja, to po co, tak? I kto w przyszłości te korzyści odnosi? W Polsce rzeczywiście ta świadomość z jednej strony się trochę zmieniła, ale nadal myślę, że jest dużo do zrobienia, tak? To znaczy, że to, o czym mówiłeś wcześniej, świadomość choćby demograficzna, tak? Ona rzeczywiście, jak się na stronach nawet sejmowych zerknie, to tam są analizy z początku lat 90., które mówią dokładnie, co się wydarzy 20 lat później. Tak? I to się dzieje na naszych oczach teraz. Tak? Czyli ta wiedza była i ta świadomość, wydaje się, powinna była dojrzewać i tyle, że dojrzewała dosyć długo, tak? No bo mamy 25 lat później, nie wiem, czy 20 lat później i dzisiaj w zasadzie jesteśmy w punkcie wyjścia. Tak? No, demografia jest niestety taką dziedziną, gdzie te trendy są trudno odwracalne. Tak? Znaczy, to jest bardzo przewidywalna i sprawdzalna wiedza. Tak? I nie da się, nawet mając już za sobą tą zmianę świadomości, nawet zakładając, że dziś wszyscy w Polsce jest pełny konsensus co do tego, jak wygląda polityka rodzinna, jak ona powinna być i nikt nie dyskutuje, czy to jest warto inwestować, czy nie warto, do tego konsensusu wydaje mi się, że no już coraz bliżej w każdym razie niż dalej, ale nawet wtedy, jeżeli taki konsensus by był, nie mamy w wystarczającym stopniu, moim zdaniem, przemyślanych właśnie narzędzi, tak? Znaczy i sposobu tego, jak chcielibyśmy tą sytuację zmienić.
Zróbmy sobie w tej chwili małą przerwę, oddech i wrócimy do naszej rozmowy za chwilkę. Trochę przerwałem mojemu rozmówcy, naszemu gościowi, ale trzeba było wziąć oddech, bo rozumiem, że sprawa nie zamyka się w jednym zdaniu. Wróćmy do naszego wątku przerwanego, dotyczącego tego, na ile z tego pozytywnego założenia co do naszej świadomości możemy przejść do przewidywania jakiegoś powodzenia i sukcesu tej prorodzinnego, konsensusu rodzinnego czy prorodzinnego.
Znaczy to jest jedna warstwa, czyli powiedzmy konsensus, nie wiem, elit politycznych, tak, konsensus taki też społeczny, na co chcemy wydawać nasze pieniądze, bo to są nasze pieniądze, tak, które w systemie podatkowym są, jakie właśnie redystrybuować i dlaczego do rodzin więcej, a na przykład no, do innych grup społecznych mniej, tak. I tutaj Polska była tym wyjątkiem, no niestety niechlubnym, tak, że większość transferów społecznych, 2/3, około 70% nawet, skierowana do emerytów i rencistów, tak. No dzisiaj po 500+ to się odwróciło i to jest jakby ten moment, w którym my doganiamy no, większość krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o politykę rodzinną. Ale to jest zawsze pytanie o to, czy pieniądze to jest wystarczający element. Tak? Znaczy one muszą być rzeczywiście w tym systemie polityki rodzinnej, bo bez tego się nie da po prostu robić polityki rodzinnej. Takie symboliczne gesty, jak choćby Karta Dużej Rodziny, są ważne, ale one nie załatwiają sprawy. Tak? I tutaj istotne jest to, że oprócz pieniędzy musi jeszcze istnieć taka bardzo pozytywna świadomość i nastawienie w ogóle do na przykład macierzyństwa, czy rodzicielstwa, mówiąc szerzej. Tak? Macierzyństwo, jeżeli nie kojarzy się z sukcesem życiowym, a niestety w Polsce i to z badań wynika, że no macierzyństwo jest taką przymusową przerwą w karierze zawodowej. Tak? No musimy mieć dzieci, czy chcemy mieć dzieci, generalnie Polacy chcą mieć dzieci, ale coraz więcej kobiet postrzega sam fakt, że dziecko się urodzi, trzeba będzie przerwać pracę zawodową jako właśnie przymusowy
wyhamowanie w
tak,
życiu.
No, tak, no później osiągnę te cele zawodowe, które chciałbym osiągnąć. Tak? Oczywiście no, części kobiet to nie dotyczy, one są raczej sfokusowane na życiu rodzinnym, i też część tych kobiet, które początkowo jakby w tych priorytetach mają wyżej karierę zawodową, to w momencie pojawienia się pierwszego czy drugiego dziecka te priorytety się okazuje odwracają i to jest dobre i naturalne. Natomiast takim przykładem, który dobrze to obrazuje, jest polityka rodzinna Niemiec i Francji, tak? We Francji to jest kraj no, sukcesu demograficznego, jeżeli tak można nazwać. I nawet jeżeli się pominie dzietność mniejszości etnicznych, to francuski statystycznie mają znacznie więcej dzieci niż statystyczna Europejka. I tam wydatki na politykę rodzinną gdzieś oscylują między 3 a 4% PKB. No i rzeczywiście Francuzi osiągają sukces. Jest to bardzo ciekawy system polityki rodzinnej, bo złożony z najróżniejszych oddziaływań, najróżniejszych narzędzi. No zresztą już bardzo stary, tak, bo Francja jest krajem, w którym karta dużej rodziny obowiązuje prawie 100 lat. Była w 23 roku na kolej, tak, pierwsza zniżka dla rodzin, które, no wtedy rodzina wielodzietna to była od piątki w górę, więc tam rodziny z piątką dzieci już mogły podróżować i rodzice z jakimiś zniżkami. Natomiast drugim takim krajem, który porównywalną kwotę pieniędzy, a właściwie procent tak pieniędzy przeznacza na politykę rodzinną, są Niemcy, które, jeżeli chodzi o wskaźniki demograficzne, są na poziomie Polski, tak, czyli no, bardzo słabe. Ta różnica między tymi dwoma krajami polega na jednej rzeczy. No może nie na jednej, ale na jednej takiej, której, o której można bardzo precyzyjnie powiedzieć. To znaczy, we Francji rzeczywiście macierzyństwo jest niejako opromienione społecznie. Tak? To znaczy, jest czymś zupełnie powszechnym, że na przykład celebryci mają kilkoro dzieci, tak? Nie jedno, nie dwójkę. Różnice obyczajowe polegają też na tym, że te kilkoro dzieci to z różnymi partnerami, ale...
Czasami są adoptowane.
Czasami prawda? Są adoptowane,
również to jest
tak, ale, ale...
bardzo dobrze widziane.
Tak, jest czymś zupełnie właśnie z kategorii sukcesu życiowego, że jeżeli mam wysoką pozycję społeczną, to mam też więcej niż jedno dziecko, bo to jest element tej pozycji społecznej, element tego sukcesu. W Niemczech tak nie jest, tak? Znaczy Niemki niechętnie mówią o macierzyństwie i też niechętnie jakby się na nie decydują. Tak. I to jest moim zdaniem jakby tajemnica sukcesu, tak? Znaczy oprócz tego, że stworzymy programy, które rzeczywiście będą zmierzały do bardziej sprawiedliwej redystrybucji wspólnych pieniędzy, tak? Czyli tego, na co wydajemy pieniądze z podatków, to musi jeszcze istnieć takie społeczne przeświadczenie, że rodzina i posiadanie, wychowywanie większej liczby dzieci jest czymś powszechnie uznawanym za symbol sukcesu, tak, życiowego. Polacy w badaniach deklarują bardzo chętnie, że chcieliby mieć więcej dzieci i że to jest ci, którzy mają jedno, chcieliby mieć dwoje, czy którzy dwoje, to pytanie, no tak, chcielibyśmy mieć więcej. Ten odsetek osób, które mówią, że chciałyby mieć trójkę lub więcej, cały czas wzrasta. W badaniach CBOS-u od lat 90. to jest cały czas rosnąca liczba, ale to się dotychczas nie przekładało na rzeczywiste wybory życiowe, tak? I wydaje się, że te dwa czynniki są istotne. Z jednym powiedzmy, że no gdzieś już jesteśmy na jakimś półmetku albo może dalej, czyli mamy 500+, co jest rzeczywiście bardzo istotną zmianą, jeżeli chodzi o no, taki dobrostan rodzin wielodzietnych, tak? Bo to takie symulacje dotyczące ubóstwa w rodzinach wielodzietnych no, po tym programie są bardzo obiecujące. To znaczy, że de facto zostanie ono zlikwidowane, tak? Znaczy, że ubogich rodzin wielodzietnych praktycznie rzecz biorąc może już nie być w Polsce i to jest wielkie osiągnięcie i warto było to zrobić. Natomiast drugi to rzeczywiście, i to jest znacznie bardziej skomplikowana, dłuższa i trudniejsza praca, tak? To znaczy praca nad świadomością Polaków i nad ich priorytetami życiowymi, oprócz tych deklarowanych, tymi rzeczywistymi, znaczy tymi rzeczywistymi wyborami, deklarowanymi wartościami stoją.
Czy z tym wszystkim łączy się taka w takim razie obserwacja, że 500+ to jest wielki plus, ale chciałem zapytać ciebie o te wątpliwości, które czasami przeciwnicy tego programu przedstawiają i to jest troszeczkę tak, że przedstawiają je zarówno ci, którzy deklarują, że w ogóle polityka rodzinna jest rzeczą słuszną, potrzebną i tak dalej, ale również oczywiście sieci, którzy chcieliby kontynuować tę nutę obojętności.
Żeby było tak, jak było.
Żeby było, jak było, tak. Ale w obu przypadkach pojawia się taka nuta, na ile ona jest prawdziwa, że no tak, to bardzo dobrze, ale to rzecz cenną zrobiono w sposób, czy robi się w sposób, który uzależnia bardzo wielu ludzi od państwa. Na dłuższą metę to jest taka klientela państwa, która będzie liczyła na to zboże w postaci pieniędzy, które co miesiąc są im przekazywane. Na dłuższą metę to nie służy przedsiębiorczości, samodzielności tych ludzi. Jakby się do tego odniósł? Rozumiem, że to są wielkie również idee w to zaangażowane gdzieś w tle, liberalne, nieliberalne, prawda? Więc to się pewnie nie rozstrzyga na zasadzie zasadzie wyłącznie przytoczenia różnych faktów. Niemniej no, warto zdać sobie sprawę, na ile czy uczestniczymy w pięknej katastrofie, tak, w czymś, co w przyszłości przyniesie więcej minusów niż plusów, czy raczej w czymś, co no, tak czy inaczej owocuje dobrze także na przyszłość.
Ta dyskusja oczywiście trwa od dawna, tak, to znaczy ona nie miała okazji wybrzmieć tak jak ostatnio, no bo też nie było takich pomysłów, tak żeby nagle każdy mógł na każde dziecko przyznać 500 zł do 18 roku życia, znaczy na każde drugie, tak i kolejne. Mhm. W
tych rodzinach. To coś niebywałego. Ja tak. Mogę powiedzieć, że ani z doświadczeń bardzo dalekich już PRL-owskich, mentalnościowo tak. To jest dalekie, ale, ale także i tych naszej niepodległości, to w ogóle coś...
To się nie mieściło w głowie rzeczywiście. Znaczy w Związku Dużych Rodzin myśmy mieli tam taki postulat bonu wychowawczego, tak to żeśmy sobie nazywali, ale mówiliśmy o nim, żeby to był bon, który wypełnia taką lukę pomiędzy płatnym urlopem macierzyńskim. Wiadomo, że jest on już płatny do roku w zasadzie dla wszystkich kobiet, niezależnie od tego, czy pracowały w momencie, czy przed urodzeniem dziecka, czy nie. Ta luka między właśnie pierwszym rokiem życia dziecka, a przedszkolem, tak? No bo opieka przedszkolna dzisiaj jest w zasadzie powszechna, to znaczy każde dziecko może znaleźć miejsce w przedszkolu, no są miasta, w których jest to trudniejsze, ale statystycznie rzecz biorąc tam 98% dzieci powinno znaleźć miejsce w przedszkolu. I mieliśmy taki pomysł, żeby na ten okres, tak, czyli de facto 2 lat. I wydawało nam się, że to jest bardzo ambitny cel, tak? Więc kiedy się pojawił program 500+, jeszcze w kampanii wyborczej, tak, czy jeszcze przed nią, żeby płacić na każde dziecko do 18 roku życia, no wydawało się to rzeczywiście bardzo, bardzo śmiałe. To też jest pytanie oczywiście o pieniądze, tak, i z czego to będzie finansowane, ale wydaje się, że w Polsce, i to kiedyś raport NIK-u pokazywał, tak, jest ten strumień pieniędzy, które są przeznaczane w taki czy inny sposób na politykę, czy rodzinną, czy społeczną, jest bardzo, bardzo hojny. Tyle tylko, że on jest bardzo nieefektywny, tak, czyli jeżeli bylibyśmy w stanie ten system po 500+, nieco zmodyfikować, tak, to znaczy innych świadczeń skierowanych do rodzin, trochę też uszczelnić prawdopodobnie, tak, no bo za każdym takim projektem pojawiają się tam jakieś patologie, jakieś nadużycia, jakieś liczenie na to, żeby, czy też tak dostosowywanie swoich dochodów, żeby jakby jak największą korzyść z tych różnych strumieni polityki i świadczeń związanych z polityką rodzinną dostać. Tak? I tutaj ludzie rzeczywiście, czy rodziny, i tutaj się nie ma czemu dziwić, no, optymalizują swoje dochody po to, żeby załapać się tam na różnego rodzaju świadczenia i to rzeczywiście może być jakoś tam demotywujące, chociaż na razie dane statystyczne tego nie potwierdzają, żeby to na rynek pracy miało, na zatrudnienie może na rynku pracy miało zasadniczą, jakiś zasadniczy wpływ. No ma oczywiście na płacę, tak? No to już wcześniej zostało dostrzeżone, że tam robotników sezonowych nagle zabrakło, no bo się nie opłacało za te groszowe pieniądze pracować. Z jednej strony takie pytanie, tak, i takie szerokie zagadnienie, jak to wpłynie i jak może wpłynąć ta sytuacja po 500+ i na rynek pracy, który jest, no wiadomo, składnikiem też polityki rodzinnej, tak, znaczy rodziny muszą mieć bezpieczną sytuację, jeżeli chodzi o pracę, żeby mogły planować pojawianie się kolejnych dzieci. I tutaj też ta polityka rodzinna musi do tego się odnosić. Ale jeżeli byśmy chcieli wrócić do odpowiedzi na pytanie o te zastrzeżenia, tak, no część tych zastrzeżeń jest po prostu taka, że no rzeczywiście, no, czy to jest klientela polityczna, czy nie, ale z jakiej strony na to spojrzeć, tak, bo ten program, on... W gruncie rzeczy mógłby być nazwany zupełnie inaczej. Tak? Znaczy, można by było nie nazywać tego 500+ świadczeniem wychowawczym, tylko na przykład zryczałtowanym zwrotem podatku VAT i innych podatków pośrednich, które płacą rodziny.
Taka, no, płacą wysokie.
Wysoki, tak? 23%, no w zasadzie w każdym wydatku, prawie każdym wydatku konsumpcyjnym, a jak się spojrzy na budżet rodziny, a wielodzietnej, no to w szczególności, ona w zasadzie wszystkie swoje pieniądze wydaje na konsumpcję. Czyli to, co otrzymała po opodatkowaniu, tak, ze swojej pracy, podatkiem dochodowym, czyli tym bezpośrednim, później jeszcze w kolejnym etapie już konsumpcji, wydatkowania tych pieniędzy, jest opodatkowana podatkiem VAT. Czyli można by było powiedzieć, że to 500+ jest takim, no nie da się wyliczyć, kto ile tam powinien dostać tego VAT-u, to by było bardzo skomplikowane, tego zwrotu, tak, czy tam akcyzy od benzyny na przykład, jak no, duża rodzina musi mieć duży samochód, tak, i tak dalej. W związku z tym mówimy, że taką zryczałtowaną kwotę na każde dziecko 500 zł przyznajemy i to jest wtedy zwrot taki. Wtedy powieść o tej operacji 500+ byłaby zupełnie inna. To znaczy nie, że my cokolwiek dajemy, tak, że politycy przyszli, i
rozdają
pieniądze. Tak. Nie, że te pieniądze wracają do tych, którzy wcześniej je wydali. Tak? Robimy to dlatego, że obciążenie podatkowe musi być sprawiedliwe. To znaczy, że dla państwa i dla społeczeństwa praca związana z wychowaniem dzieci jest po prostu korzyścią. Czyli jeżeli mamy do czynienia na przykład z matką wielodzietną, która wychowuje 7 dzieci, to ona inwestuje całe swoje życie i ta rodzina inwestuje sobie całe przychody, pieniądze po to, żeby wychować tą 7. Głównym beneficjentem tej 7 są kolejne pokolenia. Tak? To znaczy państwo, jeśli patrzymy na ten system podatkowy i ubezpieczeniowy, no to państwo jest beneficjentem. Skoro ono jest beneficjentem, to musi również uczestniczyć w tym trudzie, który jest podejmowany i który jest związany z wychowaniem tego potomstwa, tak?
Tak, no już prawie mnie przekonałeś. No.
Jeszcze chwileczkę.
Żartujemy, bo niestety przyznam się, że jestem przekonany do sprawiedliwości tego rozwiązania, ale spróbujemy jeszcze o tym porozmawiać po naszej drugiej przerwie. Wracamy do naszej rozmowy. Czasami jest tak, że gdy się mówi o polityce i ktoś nas przekona, że jakaś rzecz jest sprawiedliwa, tak, jest słuszna, to i tak ktoś drugi mówi nam, no może i słuszne, ja się już w końcu zgadzam z tym, ale czy jest skuteczne, tak? No w końcu polityka musi być skuteczna. Czy tym razem udaje się te dwie rzeczy ze sobą łączyć, bo ja z kolei mam obiekcję dokładnie odwrotną w różnych dyskusjach, gdy przekonywany jestem, że skuteczne są rzeczy niesprawiedliwe. I tak właśnie chyba przez te dziesięciolecia bywało, że nas przekonywano, że niesprawiedliwa obojętność wobec rodzin będzie skuteczna, bo da nam rozwój i w sumie na końcu wszyscy na tym skorzystają. Dzisiaj, jak zaczęliśmy od tego naszą rozmowę, myślimy o tym trochę już inaczej, no ale pytajmy, czy rzeczy sprawiedliwe będą też skuteczne. Czy realnie rzeczywiście mamy szansę, czy to jest taka ładna opowieść, że coś zmienimy, czy realnie jest szansa, żeby z rozwiązaniem, które jest sprawiedliwe dla tych ludzi, którzy żyją teraz, dla tych rodzin, w tej chwili, żeby traktując sprawiedliwie tych ludzi, nas, samych w tej społeczności, żeby zapewnić także dobro, o którym myśli polityka, przyszłości na naszej wspólnoty?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiemy, tak? To znaczy nie wiemy, ponieważ nie mamy żadnych przykładów doświadczeń z przeszłości z tego typu programami. Te, które w przeszłości, ale to już no, dosyć odległej przeszłości, tak? Czyli tej przed okresem transformacji, mieliśmy, no to rzeczywiście urlopy macierzyńskie, płatne 3-letnie urlopy macierzyńskie jeszcze w PRL-u wydaje się, że były dosyć skuteczne. Tak? Znaczy wtedy rodziło się tam po 700-800 tysięcy dzieci rocznie przy tej samej liczbie kobiet w wieku reprodukcyjnym. Że to niektórzy mówią, no to pewnie tam więcej kobiet. Nie, kobiet jest mniej więcej cały czas na tym samym poziomie, około 10 milionów. Czy w tym przedziale pomiędzy tam 18 a 45 rokiem życia cały czas mamy około między 9 a 10 milionów kobiet. I wtedy rodziło się dwukrotnie więcej dzieci niż dzisiaj, tak? Natomiast nie sposób powiedzieć, czy przy tym w gruncie rzeczy deklarowanym dosyć dobrym nastawieniu i takiej deklarowanej chęci posiadania większej liczby dzieci niż się ma, czy ten czynnik ekonomiczny będzie wystarczający, tak? Znaczy Polacy dopytywani tam dalej, no co by musiało się zmienić, żeby pani zdecydowali się na kolejne dziecko? No oczywiście jeden z punktów, który się pojawia, no to są dochody, tak? To znaczy gdybyśmy mieli bezpieczną sytuację finansową, no i tu bezpieczeństwo zależy od tego, kto dzisiaj, jakie ma te dochody, więc jak sobie tam wyobraża to bezpieczeństwo na przyszłość. Druga okoliczność, która jest zazwyczaj wymieniana zaraz po tej pierwszej, no to sytuacja mieszkaniowa. No i to jest jedna z tych bolączek, które nadal są nierozwiązane w Polsce i Polska jest krajem biedy mieszkaniowej i tego żadnej w ekipie w tym obecnym, tak, okresie transformacji czy poprzedniej w okresie naszej historii nie udało się zmienić. Nic z tym nie udało się zrobić. Jesteśmy tam w zasadzie chyba przed Meksykiem, znaczy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o powierzchnię przypadającą na głowę jednego mieszkańca, jeśli chodzi o te mniej zamożnych obywateli, tak? I to jest drugi czynnik. No i ten program, o którym jest mowa, też Mieszkanie Plus, tak? On rzeczywiście, jeżeli zostanie tak skonstruowany, jak wydaje się, że byłoby to no, sensowne, tak? To znaczy, żeby oddziaływać na rynku podaży, czyli żeby państwo nie tylko skupiało się na tym, jak tam dofinansować kredyty, za które to ci, którzy mają zdolność kredytową, kupią sobie po cenie, którą zaproponują deweloperzy mieszkania, tylko żeby tą lukę, która wśród tych osób, które, a jest ich stosunkowo najwięcej, nie są klientami pomocy społecznej, czyli nie mogą liczyć na mieszkania tam gdzieś socjalne jakieś, tak? Ale jednocześnie nie mają zdolności kredytowej, czyli też nie mogą sobie kupić tego mieszkania, żeby trafić właśnie do tej grupy. I to jest najliczniejsza grupa rodzin, które no, są za biedne na kredyt, ale za bogate na pomoc społeczną. I wydaje się, że państwo ma tutaj bardzo wiele do zrobienia. To znaczy, są takie przykłady w różnych miejscach Polski, gdzie działania samorządu, lokalne działania samorządu, wokół właśnie tego problemu mieszkalnictwa, jeżeli są dobrze prowadzone, to znaczy, że gmina buduje na gruntach gminnych, tak, angażuje do tego tam jakieś środki, na przykład jeszcze z funduszy europejskich, tak, stara się to budować jakby własnymi rękami, w tym sensie, że społeczność tutaj się angażuje, lokalna, to okazuje się, że można no, kilkakrotnie, czy nawet dziesięciokrotnie niższe ceny metra kwadratowego mieszkania zaoferować. Tak? I to jest jakby odpowiedź na pytanie, czy można tutaj coś zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o takie twarde dowody tak, z obszaru demografii i statystyki, no to trzeba sobie powiedzieć wprost, że trendu odwrócić nie możemy, znaczy w krótkim okresie. Tak? Nie możemy, ponieważ no, zestarzejemy się tak, jak te dzieci się nie urodziły 20 lat temu, no to one się już dzisiaj nie urodzą i no, nie ma na to sposobu, tak? Mhm. Natomiast w długim okresie, czyli powiedzmy perspektywie 2050-2060, to rzeczywiście ten trend, z którym dzisiaj mamy do czynienia, czyli takiej naprawdę dynamicznego starzenia się społeczeństwa i takiego tak zwanego wysokiego obciążenia demograficznego, jesteśmy w stanie go złagodzić, tak? To znaczy, że Polska nie będzie krajem, który się będzie wyłącznie wyludniał i wyłącznie starzał, tak? Znaczy, że populacja w Polsce będziemy mieli w tych grupach wiekowych, no, najbardziej zaawansowanych, coraz większą liczbę mieszkańców, a w tych młodych, tak, no, coraz mniejszą. Ale to oczywiście też oprócz to, co już wspominałem wcześniej, oprócz wielu tych czynników ekonomicznych, finansowych, socjalnych czy społecznych, wymaga zmiany świadomości, znaczy przesterowania naszych priorytetów, ale nie tylko tych deklarowanych, ale tych rzeczywistych, na rzeczywiste wybory życiowe. Tak? To znaczy, że moda na przykład na dużą rodzinę musi być rzeczywiście aspiracyjnym taką konstrukcją, aspiracyjnym wzorcem, do którego większość młodych ludzi dzisiaj będzie, czy w następnych pokoleniach będzie dążyła. No na razie tego nie widać, tak? To znaczy w badaniach młodych pokoleń, także tych młodych generacji, tam oczywiście tam są, no, większość polityków tych prawicowych się cieszy, no bo tam są bardzo konserwatywne wartości i tak dalej, ale jeżeli się tam dopytuje szczegółowo o plany związane z rodziną i liczbą dzieci, to tam już niestety nie jest tak różowo. To znaczy ten wszechobecny dzisiaj postulat i takie pragnienie samorealizacji, cokolwiek ona tam miałaby znaczyć dla konkretnego człowieka, nie zamyka w sobie tego obszaru rodziny. Tak? Znaczy samorealizacja jest czymś, co czasami koliduje, czasami może jest neutralne wobec rodziny, ale generalnie rzecz biorąc z tą rodziną się nie kojarzy. Jeżeli się samorealizuje, to oznacza to, że podróżuję, albo mam jakieś hobby, albo jakąś karierę zawodową, tak? No, robię coś dla siebie. No, tymczasem ci, którzy mają duże rodziny, to wiedzą tak, że posiadanie dużej rodziny to jest przede wszystkim oddawanie siebie innym. Znaczy nie ma nic dla siebie, czy nie, bardzo niewiele, niewielki obszar można zostawić dla siebie, jeżeli w ogóle. Natomiast wszystko trzeba oddać, tak, włącznie z czasem, sercem, zasobami, tak, wysiłkiem.
Czyli trzeba, mówiąc zupełnie po prostu, kochać to miejsce, w którym się żyje, tak?
Tak, no, trzeba kochać to
miejsce. W znaczeniu no, tych ludzi, tak. Ten świat, który się samemu też i tworzy, tak?
Tak, i któremu się całkowicie poświęcamy, któremu oddajemy to, co jest dla nas najbardziej wartościowe, tak? Czyli nasze, całe nasze życie i całe nasze zaangażowanie, zapominając o no takim patrzeniu wyłącznie na poprzez korzyści osobiste, tak, czyli taki interes własny, tak. No to z tym to jest duży problem, tak, bo to i w dziedzinie wychowania, i w mediach, i w przekazie takim no publicznym, powiedzmy sobie, tak, to nastawienie na korzyści osobiste jest jednak dominujące. To nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak to dosyć głęboko w nas tkwi.
No to można sobie wyobrażać, że to jest oczywiście nie jakiś wniosek, tylko domysł, że trochę to tak wygląda, jakby ta obojętność, o której ciągle mówię, no ona nabrała jednak tyle siły, tak, że udało jej się zreprodukować w świecie wyobrażeń, tych młodych ludzi, którzy wtedy dorastali. Że to nie jest tylko kwestia pewnego zaniedbania polityki i pewnych, pewnej kwestii faktów, które nastąpiły, ale także kwestia wyobrażeń, tak? Wielu tych marzeń samorealizacji nie można było realizować, ale widziało się te marzenia dookoła siebie w świecie kultury, w serialach, gdzieś tam, a widziało się pewnie także w twarzach dorosłych, których się obserwowało i to jest...
Tak. Badania młodych to pokazują. To znaczy, że jak się pyta młodych ludzi, tak, znaczy młodych, myślę, powiedzmy o 20-30-latkach dzisiejszych, czy na przykład twój ojciec jest dla ciebie autorytetem. Większość młodych mówi, mój ojciec, właśnie co on takiego zrobił, tak? Znaczy, był tym kierownikiem w jakimś tam sklepie, w ogóle go nie widziałem, pracował, ten własny biznes i tak dalej, budował kapitalizm po prostu. Nie chcę tego, znaczy nie chcę takiego życia. Mój dziadek to był ktoś, tak? Jeden obóz, drugi obóz, partyzantka i tak dalej.
Aha. No, a to ciekawe, coś... czyli jednak ten przekaz dziadkowy jest w dalszym ciągu silniejszy.
Znaczy, no, to też pokazuje taki dobry moment w historii i taka dobra pamięć, tak? Żołnierze wyklęci i tak dalej. To jest właśnie ten sam mechanizm, tak? To znaczy nie sposób znaleźć i odnieść się do autorytetu naszych rodziców, bo oni byli jakby zanurzeni w tej codzienności, w tej krzątaninie, która no, odbijała się na nas jako tych młodych ludziach, tak mówię, w ten sposób. Nie mieli dla nas czasu, tak? To byli ci, którzy byli wiecznie zapracowani. Nie chcę powielać tego.
Daleko. No, co prawda to tak bywa w historii, że dziadkowie są zwykle bardziej atrakcyjni od rodziców, ale tutaj no, jest to dodatkowe obciążenie w tej sprawie, o której dzisiaj rozmawialiśmy. Mi się przypomina, że to już jest temat na inną rozmowę, ale przypomina mi się, że gdy była kolejna rocznica jubileusz tego symbolicznego i realnego odzyskania niepodległości w przełomie 89 roku. Jeden z moich młodszych kolegów powiedział mi, dla nas, właśnie ci z tego pokolenia, o którym mówiłeś, powiedział mi, dla nas autorytetami nie są ci, którzy byli w Solidarności. To jest też ciekawe, bo ty dałeś odniesienie już te z czasów budowania kapitalizmu, ale nawet opiewana, heroiczna legenda Solidarności nie jest żadną legendą, jest za blisko, jest jakaś za bardzo, wydaje się młodym ludziom, przereklamowana, opowiadana przez tych, którzy opowiadają o swoich własnym życiu. Natomiast powstanie warszawskie.
Tak. To jest romantyczny mit, prawda? Który rzeczywiście oddziałuje na wyobraźnię, jest taki autentyczny, no jest heroizmem, tak? A tutaj, no gdzie na steropianie, spali
nocą. Tak. No jest dość lekceważące. No cóż, to jak powiedziałem, inna rozmowa, bardzo ciekawa. Dziękuję bardzo Pawłowi Wolińskiemu.
Dziękuję bardzo.
Ci bardzo za dzisiejszą obecność w konwersatorium. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego, cośmy tutaj mówili. I zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00. Konwersatorium, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.